Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko po wakacjach. Przynajmniej ja miałem wakacje, sprawdzimy jak mój gość. Jest nim Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Pan w Gdańsku, ale rozumiem to nie w czasy tym razem.
Nie, absolutnie. Miałem przyjemność wziąć udział w uroczystościach dotyczących wybuchu II wojny światowej.
Panie ministrze, jak wakacje?
Pracowite, to znaczy naprawdę poświęciliśmy ten czas, całe te 2 miesiące na to, żeby się przygotować do różnych scenariuszy, bo tutaj nie możemy dać się w jakikolwiek zespół.
Dobra, scenariuszami, ale wyjechał pan gdzieś chyba.
No to były raczej tylko przedłużone 2 weekendy, więc takich wakacji jak w poprzednich latach niestety nie miałem.
No dobrze, Adam Niedzielski, proszę państwa, zapracowany, no to sprawdźmy może jak przygotowana jest służba zdrowia, jak przygotowane są szkoły. Dzisiaj dzieci idą do szkół, no i wszyscy rodzice zadają sobie jedno pytanie. Jak długo będą do tych szkół chodzić? Kiedy się okaże, że jednak potrzebne jest nauczanie zdalne?
No tutaj zdecydowanie będziemy robili wszystko, żeby to nauczanie stacjonarne jednak było jak najdłużej. Nawet założenie jest takie, żeby w zasadzie nie było przerwy w tej stacjonarnej nauce, ale oczywiście te założenia można sobie robić, a potem pandemia może wszystkie te plany pokrzyżować, więc założenie jest takie i to też nie jest tylko założenie, które jest po prostu takim, powiedziałbym, twardym przemyśleniem, które za wszelką cenę będziemy realizowali.
No dobrze, takie są założenia, panie ministrze, a czy jest jakiś plan? Co musiałoby się wydarzyć? Jakie nieszczęście musiałoby na nas spaść, byśmy wrócili do nauczania zdalnego?
No to muszą być naprawdę bardzo duże liczby zakażeń i na dodatek przekładające się rzeczywiście na hospitalizację, bo to co widzimy w Europie Zachodniej, czyli że przy dużej liczbie zakażeń, bo takie są odnotowywane w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, które przechodzą teraz 4. falę, wcale nie ma takiej presji na szpitalnictwo. A przypomnę, że wszystkie obostrzenia,
presja na szpitalnictwo, proszę państwa, chodzi generalnie o to, że ludzie są chorzy, ale chorują w domu, tak?
No, chorują w domu, ale przede wszystkim ze względu na zaszczepienie to chorowanie jest bardzo mało dolegliwe. To są odczuwalne takie rzeczy jak przy katarze, przy grypie i na pewno w większości nie stanowi to powodu do tego,
dobrze,
żeby
być hospitalizowany. Kilka liczb, żebyśmy nie zamęczyli naszych słuchaczy, ale kilka liczb musi paść. Minister Czarnek, minister edukacji, mówi o tym, że 70-80% w zależności od województwa nauczycieli jest zaszczepionych. Ale podobno szkoły mają też rozpoczynać akcję szczepień dla uczniów chętnych. Czy pan już wie, ilu chętnych będzie potrzeba, w ilu szkołach będą takie punkty szczepień?
Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że szczepienie jest dopuszczone dla grupy wiekowej 12-15 lat, bo to jest ta nowość, którą w czasie wakacji rozpoczęliśmy szczepienie i tam blisko 700 tysięcy dzieciaków jest zaszczepionych na mniej więcej 3 miliony, więc to te 31% to i tak jest całkiem niezły wynik. A jeżeli chodzi o deklaracje chętnych, no to oczywiście te deklaracje będą dotyczyły pozostałej grupy, przy czym te deklaracje są teraz zbierane, bo akcja szczepień będzie tak zorganizowana, że celujemy w 3. tydzień września, żeby się szczepienia odbyły, a do tego czasu po prostu będą zbierane deklaracje.
3. tydzień września, proszę państwa, wtedy powinna się rozpocząć, według słów ministra Adama Niedzielskiego, akcja szczepień w szkołach. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że to dopiero w październiku, no ale jednak ruszą uniwersytety, ruszą szkoły wyższe. Czy tam również będzie nauczanie stacjonarne?
Tak, jak najbardziej. To oczywiście uczelnie mają autonomię, ale zmieniliśmy tak przepisy, że domyślną formą nauki w tym roku akademickim będzie właśnie ta forma stacjonarna. Pan minister Czarnek już podjął taką decyzję i rozporządzenie było.
Panie ministrze, to w takim razie pytanie dotyczące pana, a nie ministra Czarnka. Jak słyszymy, mają się rozpocząć 3. szczepienia dla tych, którzy są narażeni szczególnie, to znaczy dla ludzi o obniżonej odporności. Jak to będzie wyglądało? Każdy, kto ma obniżoną odporność, każdy, kto był w tej grupie pierwszej jeszcze, która mogła się szczepić, może teraz zgłosić się do punktu szczepień i powiedzieć, że on jest w tej grupie i prosi o szczepienie? Czy potrzebne będą jakieś, nie wiem, zaświadczenia nowe, coś takiego?
Nie, żadne zaświadczenia. My tutaj mamy bardzo wyraźnie w stanowisku Rady Medycznej zdefiniowanych 7 wyborem grup osób z upośledzoną odpornością. My wiemy, co to są za osoby, to znaczy znamy te parametry i ich PESEL-e. W związku z tym wystawiamy poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia skierowania dla tych osób i te osoby oczywiście komunikat dzisiaj się ukaże ze strony ministra zdrowia, najpóźniej jutro będą mogły zgłaszać się do lekarzy, a nawet jeśli automatyczne skierowanie nie zostanie wygenerowane, to osoby z tymi przypadłościami będą mogły po prostu pójść do lekarza i lekarz będzie miał możliwość wystawienia skierowania.
Czyli każdy, kto ma obniżoną odporność, na przykład leczył się onkologicznie albo jest po przeszczepie i tak dalej, może być zaszczepiony. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie, a propos padło tu sformułowanie Rada Medyczna. Opozycja domaga się dymisji profesora Andrzeja Horbana, szefa Rady Medycznej przy premierze. Pan go broni? Czy pan uważa, że pan minister ze względu powiedzmy na niewyparzony język też powinien odejść?
Ale jaki jest powód? Bo ja przyznam, że jestem zaskoczony i nie słyszałem o tym wniosku.
Jak to nie słyszał pan? Konfederacja się domaga, bo pan minister...
Aha, Konfederacja. Okej, to już nie potrzebuję więcej wyjaśnień.
Nie, ale panie ministrze, bądźmy poważni. To są posłowie na rzecz, posłowie na Sejm, posłowie rzecz... No to jednak... Ja rozumiem, że panu się śmieje, ale...
Nie, ja absolutnie zachowuję skrajną powagę i uważam, że te wnioski są kolejnymi krokami czy kolejnymi ruchami, które mają na celu tylko i wyłącznie wywoływanie emocji społecznych, bo wiadomo, że ruch antyszczepionkowy, jest dużo filmów na ten temat, ostatnio dokumentalnych, bardzo ciekawych, które pokazują źródła powstawania tego, ale też finansowania tych ruchów, no to po prostu celem jest budowanie czy generowanie emocji społecznych, prowadzenie podziałów.
Dobrze, to panie ministrze, to rozumiem, że pan twardo stoi po stronie profesora Horbana.
Absolutnie tak, absolutnie. Pan profesor broni rozumu w tej walce z pandemią i w tym sensie jego zasługi są absolutnie docenialne.
Panie ministrze, pan jest ekonomistą, jest pan doktorem ekonomii, więc rozumiem, że co jak co, ale liczyć to pan umie. Może rację ma Tomasz Grodzki, profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, który rozważa zamknięcie części szpitali. Mówi o tym na przykładzie Danii i gdyby to miało być tak jak w Danii, opowiada profesor Grodzki, to należałoby zamknąć w Polsce 80% szpitali. Nawet jeżeli te 80-90% to za dużo, to może my rzeczywiście mamy za dużo szpitali. Może powinniśmy budować szpitale w większych miastach i lepsze szpitale, lepiej wyposażone.
Absolutnie nie zgadzam się z tą wizją, absolutnie nie. To tutaj, wie pan, sprowadzanie tej dyskusji na temat przyszłego kształtu szpitalnictwa do prostego mówienia o tym, że ich powinno być ileś, a nie mówienie też o całym kontekście zmiany całego systemu opieki zdrowotnej, to już jest pierwszy błąd logiczny. A drugi błąd logiczny to jest właśnie wyznaczanie liczby szpitali, kładąc nacisk na ich ewentualną likwidację. To nie w tą stronę trzeba iść. Tutaj dostępność usług medycznych powinna być jak największa.
Ale mówiąc twardo, rząd, jesteśmy przeciw likwidacji szpitali, mówi
absolutnie
premier.
Tak. Absolutnie
i pan razem z nim. Dziękujemy serdecznie rmf24.pl, interia.pl. Już za 30 sekund dajcie nam państwo chwilkę i za 30 sekund dalszy ciąg rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim. A słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, dzień dobry. Jak rozumiem, jesteśmy z naszymi internautami cały czas, więc pan pozwoli, że nie ucieknę od poważnych tematów i spytam pana o czwartą falę. O to, czy pan już ją widzi, czy ona już nadciąga, bo wie pan, jak ja sobie oglądam w internecie te wykresy, to niech się pan nie gniewa, to u nas wygląda idealnie, płasko niemalże, tam jakieś drobne wzrosty, no ale to są wszystko detale.
Znaczy, rzeczywiście my nie mamy dużej liczby zakażeń, natomiast te wzrosty, panie redaktorze, to bynajmniej delikatne nie są, bo one od ostatniego miesiąca, tydzień w tydzień utrzymują się na poziomie 20-25%. A dzisiejsza liczba, którą też chciałem zdradzić, jest rzeczywiście takim mocnym wejściem we wrzesień, bo dzisiaj będzie ponad 350 przypadków, co w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza ponad 50% wzrost, więc może dobrze, że jest to taki sygnał który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest
Pani
z nami.
Panie Michale, to półtora roku. Ludzie już mają tego serdecznie dosyć. Poza tym ludzie uważają, że skoro się zaszczepili, no to właściwie, wie pan, to już nas nie dotyczy. To już jest problem tych, którzy się nie zaszczepili.
Oczywiście, że ci, co się nie zaszczepili, są o wiele bardziej narażeni na te najgorsze przede wszystkim konsekwencje, ale też myślę, że to ten sposób myślenia, o którym pan mówi, jest w zasadzie uzasadniony, bo my też widzimy, że nasz poziom tolerancji dla liczby zakażeń będzie zdecydowanie większy. Mówię tutaj o ewentualnych decyzjach dotyczących obostrzeń czy innych tego typu środków, bo po prostu więcej ludzi jest zabezpieczonych. Na pewno ta pandemia będzie się w mniejszym stopniu przekładała też na liczbę hospitalizacji.
Ale panie ministrze, dobrze, ale to ja zadam pytanie dość brutalne. Ale co nas obchodzi to, że ktoś chce się zabić? No jak ktoś chce się zabić, to jest jego decyzja. No. Ludzie skaczą z mostu i nikt im tego nie zakazuje. Jak się chcą zakazić koronawirusem, bo uważają, że to nic takiego na przykład, no to może pozwólmy im, no niech się zakażają.
To znaczy, jest w tym rzeczywiście coś ironicznego, że staramy się pomagać na wszelkie sposoby i ta pomocna dłoń, czy w postaci szczepień, czy w postaci nawet stosowania tych podstawowych zasad DDM, czyli dystansu, dezynfekcji, maseczek, i ta dłoń jest odtrącana, więc rzeczywiście jest w tym coraz więcej takiej autodestrukcji, jeżeli chodzi o wybieranie nieszczepienia się i chęć zmierzenia się z koronawirusem. Ja oczywiście wszystkim polecam szczepienie, ale też jednak w ramach odpowiedzialności państwa musimy zapewnić możliwości leczenia tym osobom, które niestety zostaną dotknięte chorobą na koronawirusa, i na to też jesteśmy przygotowani. Nasza infrastruktura szpitalna, szpitale, łóżka są gotowe. Mamy w tej chwili 6 tysięcy tych łóżek.
No właśnie o to chciałem spytać, wie pan, przygotowywanie na czwartą falę. Kiedy przygotowywaliśmy się do trzeciej fali koronawirusa, tak naprawdę najważniejsze było to, żeby nie zatkała się zupełnie służba zdrowia. Czyli potrzebne były szpitale tymczasowe. Te szpitale tymczasowe właśnie, co z nimi? One są, nie ma, są w gotowości? Jak to wygląda?
No, część jest otwartych. Mamy, zdaje się, 11 bądź 12 takich, które są otwarte, i w zasadzie prawie drugie tyle szpitali, które są pasywne albo możliwe do otwarcia.
Szpital pasywny to znaczy, przepraszam, jeszcze...
No to taki po prostu stoją łóżka i nie ma personelu, no w ten sposób, że jest gotowa infrastruktura, a nie jest w ogóle otwarta.
Czyli rozumiem, że te szpitale są gotowe. Gdyby się tak okazało, że jednak potrzebna będzie większa liczba łóżek, to mamy, to je mamy. To są łóżka, są tak, respiratory.
Tak. Jesteśmy przygotowani tak z wojewodami, że w ciągu 3 dni jesteśmy w stanie zwiększyć ten potencjał łóżek z 6 tysięcy obecnie do 12 prawie tysięcy. I naprawdę potrzebujemy na to 3 dni tylko.
3 dni. I wtedy jesteśmy gotowi. No dobrze, tylko że tak naprawdę cały spór, znaczy inaczej, cały problem, bo to nie jest kwestia sporu, dotyczy jednego. Jak przekonać ludzi, żeby się zaszczepili? Bo rozumiem, że pan się najbardziej martwi i wy się najbardziej martwicie o to, że ludzie zaczną masowo chorować, w związku z tym zatkają na służbę zdrowia i lekarze, zamiast zajmować się tymi, którzy, nie wiem, chorują na nerki, na serce, będą musieli zajmować się znowu wyłącznie COVID-em. Czy ja dobrze to rozumiem?
Tak, no bo od samego początku pandemii jakby jednym z głównych kryteriów podejmowania decyzji dotyczących obostrzeń, dotyczących wszystkich innych takich dolegliwości społecznych, to była ochrona systemu opieki zdrowotnej, to znaczy ochrona jego wydolności, tak żeby on mógł sobie radzić i z pandemią, ale też jednak cały czas inne choroby mamy z nimi do czynienia. Więc teraz liczymy na to, że ze względu na szczepienia, nawet jeżeli liczba zakażeń będzie większa, to nie będzie wymagało takiej interwencji wszystkich specjalistów, medyków, bo część będzie przechodziła to łagodnie, a oczywiście część ludzi się w ogóle nie Jasne. Będzie zakażała.
Panie ministrze, najchętniej bym porozmawiał w ogóle z panem, wyłącznie o czymś innym, bo mam wrażenie, że rozmawiamy tylko o koronawirusie, bo to jest w tej chwili najważniejsze, ale dzieją się w służbie zdrowia rzeczy niepokojące. To znaczy, pamięta pan wielokrotnie przez was no, anonsowany, a nawet już rozpoczynający działanie, system zapisów do lekarzy specjalistów, system monitoringu. Ci nasi konsultanci medyczni, którzy mieli być w tych województwach na telefon, i to nie tylko w przypadku onkologii, to wszystko podobno przestaje działać. Ludzie się skarżą, że kiedy dzwonią i próbują się gdzieś zapisać, to się okazuje, że owszem, są zapisani, no, ale w praktyce tego nie ma. Czy ktoś to w ogóle sprawdza? Czy ktoś to monitoruje? Czy ktoś z ministerstwa zajmuje się tym? Jak działa system zapisów do lekarzy specjalistów?
No, my cały czas monitorujemy kolejki, jeżeli chodzi o zapisy do lekarzy specjalistów. Rzeczywiście w czasie pandemii była pewna przerwa w funkcjonowaniu tego systemu i teraz skutek tego jest taki, że mamy zwiększoną liczbę zapisów, bardziej wydłużone kolejki, no ale dlatego też podjęliśmy tę decyzję o zniesieniu limitów w dostępie do specjalistów.
Tak, tylko że zniesienie limitów nie sprawi, że będzie tych specjalistów więcej.
No oczywiście, że tak, no ale to są środki, które po prostu mają troszeczkę usprawnić działanie systemu opieki zdrowotnej, ale ja absolutnie tutaj nie będę malował trawy na zielono i mówił, że świat jest piękny i mamy z każdego specjalistę, jakiego chcemy obejrzeć od ręki.
Panie Inżynierze, a po co ministerstwu, po co rządowi właściwie spór z Warszawą? Mówię o władzach miasta. Po co spór o warszawski szpital południowy? Jeżeli Warszawa chce prowadzić ten szpital, to dlaczego jej na to nie pozwolić?
Generalnie to raczej bym postawił sprawę inaczej, po co miastu był spór z rządem, bo mówię tutaj o tym momencie, kiedy
miasto wybudowało
rzeczywiście
ten szpital,
się nie
tak?
dogadywaliśmy, a była apogeum trzeciej fali i ja miałem sytuację na Mazowszu taką, że nie było łóżek i trzeba było bardzo szybko w taki sposób sanacyjny podjąć decyzję i doprowadzić do tego, żeby te łóżka się pojawiły. I wtedy ta współpraca w mojej ocenie, w ocenie wojewody była niesatysfakcjonująca i dlatego musieliśmy dosyć brutalną decyzję o wprowadzeniu pełnomocnika podjąć. Natomiast
no właśnie,
potem...
No dobrze, co dalej, potem, z pełnom, ale co dalej z pełnomocnikiem?
Potem było strasznie dużo emocji po stronie miasta i zupełnie niepotrzebnej emocji. Teraz ja, pani pełnomocnik, która tam była, musiała zrezygnować właśnie pod wpływem tych emocji, które ze strony władz Warszawy były w jej stronę przede wszystkim kierowane. Mimo to ona osiągnęła cele swojej misji w tym szpitalu. No a w tej chwili znowu miasto, jeśli można powiedzieć, przejęło odpowiedzialność. Ja będę bardzo uważnie obserwował, co się dzieje w tym szpitalu.
Dzisiaj miał termin na odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie tego szpitala. Będziecie się odwoływać? Nie będziecie?
Tak, tak. My będziemy składali skargę, absolutnie.
Czyli
kasacyjną, skargę kasacyjną.
Dobrze, ale to oznacza, że spór w zasadzie dalej trwa. Spór z miastem o warszawski szpital południowy jest, jak rozumiem, daleki od rozwiązania.
Niezależnie od tego, jak wygląda ten spór w warstwie formalnej, czyli właśnie chodzi mi o te drogi sądowe, to szpital funkcjonuje, my bardzo uważnie obserwujemy, co się dzieje po wycofaniu się pełnomocnika, jak będą przesłanki, żeby ponownie tego pełnomocnika wprowadzić, to ponownie go wprowadzimy, bo dla mnie głównym elementem i głównym kryterium rozliczeniowym jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego warszawiaków.
Panie ministrze, rząd chce wprowadzić stan nadzwyczajny w niektórych miejscowościach na granicy polsko-białoruskiej. Czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na służbę zdrowia w tych terenach?
Nie. Tu założenie absolutnie jest takie, że są pewne wybrane obszary, które dotyczą zgromadzeń, które dotyczą innego rodzaju możliwości zakłócania porządku publicznego, natomiast usługi publiczne w tych lokalizacjach nie będą.
Usługi publiczne, czyli szkoły, przychodnie,
wszystkie inne tego typu rzeczy. To wszystko będzie na normalnych zasadach się działo.
Dobrze, to panie ministrze, czy my w ogóle monitorujemy jakkolwiek stan zdrowia? Czy jesteśmy w stanie pomóc tym uchodźcom, imigrantom, jak ich zwał, tak zwał, w każdym razie tej grupie, która koczuje na granicy?
No, my przede wszystkim mamy, znaczy my generalnie jesteśmy przygotowani na to, żeby pomagać. Wszyscy ci uchodźcy, którzy trafiają do naszych ośrodków, mają zapewnioną opiekę medyczną, zresztą po ostatnich
bardzo
nieszczęśliwych sytuacjach my tą opiekę dla dzieci zapewniliśmy na najwyższym poziomie, bo mówię tutaj o tym, że Centrum Zdrowia Dziecka.
Ale pani, że dobrze, to ja o to jeszcze chętnie spytam, tylko chciałem spytać, czy Polska... Ja wiem, że to jest bardzo delikatna i niejednoznaczna sprawa. Ci ludzie są na terenie Białorusi formalnie, niemniej jednak no, są na granicy Polski i chcą wejść do Polski. Czy Polska może im w ramach pomocy humanitarnej, nie jakiejkolwiek innej, w jakikolwiek sposób pomóc? Czy też nie może, bo są na Białorusi, w związku z tym, no sorry, lekarz nie przejdzie?
Dopóki przebywają w Białorusi, to strona białoruska jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa.
Ale rozumiem, że Polska proponowała Białorusinom pomoc, tylko że oni ją odrzucają.
Znaczy, kontakty w tej sprawie z Białorusinami nie są oczywiste. Ja nawet nie chciałbym tego komentować, bo też nie znam wszystkich aspektów. Tutaj zdecydowanie osobą jakby pracującą nad tym zagadnieniem jest pan minister Kamiński. Pan minister Kamiński, przedstawiając różne informacje na Radzie Ministrów, podejmuje decyzję, można powiedzieć, z całą pewnością optymalną.
Jasne. Panie ministrze, w takim razie wspomniał pan o tej dwójce dzieci, dwójce chłopców z Afganistanu, którzy no nie byli oczywiście w tej fali imigrantów, uchodźców, tylko wcześniejszej są w ośrodku w Podkowie Leśnej. Zdarzył się dramatyczny wypadek. Dzieci zatruły się grzybami. Jak wygląda stan tych dzieci? No bo mamy sprzeczne informacje. Usłyszeliśmy, że dziecko zmarło, teraz słyszymy, że nie, że żyje.
Znaczy na pewno stan jest bardzo ciężki. Tutaj nie można żadnych takich nadmiernie pozytywnych informacji przekazywać. Ja jedynie mogę państwu powiedzieć, że jedno z tych dzieci miało już dzisiaj w nocy, czy dzisiaj rano zabieg przeszczepu wątroby, ale to są naprawdę bardzo skomplikowane medycznie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana.
No, przeszczep wątroby to jest bardzo poważna sprawa. Tutaj
po prostu trzymajmy kciuki i czekajmy na co się będzie działo.
I jedno z tych dzieci miało, czy drugie czeka na przeszczep wątroby, czy też może obyć się bez przeszczepu?
Ja nie chciałbym zdradzać nadmiernych szczegółów, ale stan jednego z tych dzieci jest bardzo, bardzo ciężki, a drugie dziecko, które miało stan nieco lepszy, to tam była przeszczepiona wątroba.
Okej, okay, czyli na razie wiemy, że przynajmniej jedno dziecko ma przeszczepioną wątrobę, stan drugiego jest, jak rozumiem, jak to lekarze mówią, krytyczny. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że tym dzieciakom, jak i wszystkim oczywiście innym, nic się nie stanie. Bardzo panu ministrowi dziękuję za rozmowę. Zapraszam do studia następnym razem.
Jak tylko pan
będzie w Warszawie, bo wie pan, tam ciemno w tym pańskim studiu, ja pana ledwo widzę. Nie mówiąc już o tym, że nawet pana kawą nie poczęstuje, pan taki zmizerniały.
Ja nie piję kawy, więc to
mój Boże.
Herbatę chętnie przyjmę zaproszeń.
Dobrze, popracujemy nad tym, żeby przygotować do pana jakąś herbatę, jakieś specjalne życzenie, jakieś ziółka.
Nie. Ja tutaj nie jestem z wybitnym koneserem.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Adam Niedzielski, minister zdrowia, był naszym gościem. Kłaniam się nisko panu, kłaniam się nisko państwu. Przetrwałem jakoś tę pierwszą po wakacjach rozmowę. Mam nadzieję, że i państwo również. Dziękuję, do widzenia.
Bardzo dziękuję.